Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI pomyślnie zakończył kurację po złamaniu ręki.
Węgrzy uczcili swego narodowego patrona, świętego Stefana.
Kościół w Argentynie apeluje o podjęcie całościowej walki z ubóstwem.
21 sierpnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ojcu Świętemu zdjęto gips wraz z resztą opatrunku zespalającego nadgarstek, jaki nałożono mu po wypadku w Le Combe z 17 lipca. Poinformowano o tym dziś w watykańskim komunikacie prasowym. Zabieg odbył się w ambulatorium w Castel Gandolfo. Dokonane następnie prześwietlenie potwierdziło zrośnięcie się złamania, a przebieg całości kuracji określono jako optymalny. Dla osiągnięcia pełnej sprawności prawej ręki Benedykt XVI przejdzie odpowiedni program rehabilitacyjny.
Misja w perspektywie ekumenizmu będzie tematem seminarium dawnych uczniów profesora Józefa Ratzingera. W spotkaniu, podobnie jak w ubiegłym roku, weźmie udział Benedykt XVI.
Trzydniowa sesja naukowa, bo taką formułę ma wakacyjne spotkanie, odbędzie się pod koniec sierpnia w ośrodku Mariapoli w Castel Gandolfo, gdzie nad brzegiem jeziora Albano znajduje się też wakacyjna rezydencja papieży. Ojciec Święty zakończy zjazd swoich uczniów mszą świętą. W programie seminarium przewidziano dwa referaty. Jeden mówiący o misji Kościoła ad Gentes, jej usprawiedliwieniu i obecnym kształcie, oraz drugi o dialogu Kościoła z odmiennymi kulturami i religiami. Oba referaty wygłoszą niemieccy profesorowie teologii z Tybingi i Monachium. Seminarium ma charakter zamknięty.
Krąg uczniów Józefa Ratzingera zawiązał się już w latach 70., kiedy był on wykładowcą teologii na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Grupa spotyka się regularnie od tamtego czasu. W latach wcześniejszych rozmawiano o islamie, ewolucjonizmie, wierze i Biblii. W roku ubiegłym wakacyjne spotkanie teologiczne w Castel Gandolfo poświęcono papieskiej książce Jezus z Nazaretu. Omówiono wtedy relacje między Ewangeliami i Jezusem historycznym. Grupa liczy około 30 osób, wśród których jest arcybiskup Wiednia kardynał Christoph Schönborn.
Wczoraj wieczorem w Budapeszcie odbyły się uroczystości ku czci świętego Stefana Króla Węgierskiego, głównego patrona kraju. Mszy świętej przewodniczył prymas Węgier, kardynał Peter Erdő, wraz z nuncjuszem apostolskim arcybiskupem Juliuszem Januszem, biskupami węgierskimi oraz przedstawicielami episkopatów z krajów sąsiednich. Homilię wygłosił kardynał Joachim Meissner, metropolita Kolonii. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem na czele.
Na początku mszy świętej odczytano specjalny list papieża Benedykta XVI skierowany do narodu węgierskiego w związku z uroczystością świętego Stefana. W homilii kardynał Meissner powiedział, że święty Stefan jest przykładem ewangelicznego człowieka, który swój dom zbudował na skalę, a tą skałą jest Chrystus. Dzięki temu udało mu się zbudować chrześcijańską rodzinę również w wymiarze narodu. Europa potrzebuje Węgrów, podkreślił kardynał Meissner, jako narodu, który tak wiele wycierpiał i nigdy do końca się nie poddał. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór mariański z Krakowa. Po mszy świętej ulicami Budapesztu przeszła uroczysta procesja z relikwiami świętego Stefana, w której uczestniczyło bardzo wiele bractw i organizacji katolickich z terenu Węgier i sąsiednich krajów. Wśród nich przedstawiciele polskiej parafii w Budapeszcie. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Dzięki ofiarności katolików z całego świata Caritas mogła wybudować 2300 małych domów dla uchodźców z Osetii Południowej, informuje na łamach dzisiejszego L'Osservatore Romano ksiądz Witold Szulczyński. Dyrektor gruzińskiej Caritas dokonał wstępnego bilansu pomocy udzielonej ofiarom wojny i uchodźcom. Liczba tych ostatnich zmniejszyła się ze 130 tysięcy w czasie konfliktu z Rosją do 15 tysięcy obecnie. Oznacza to, że dla niemal wszystkich udało się znaleźć dach nad głową. Caritas ma na tym polu wielkie zasługi. Dzięki pomocy włoskiego episkopatu udało się jej wybudować wioskę Creovani, w której żyje dziś ponad 2000 rodzin. Katolicka organizacja charytatywna podjęła się też budowy 3 żłobków i przedszkola. Ponadto od początku konfliktu Caritas udziela pomocy bieżącej. W Tbilisi prowadzi 2 jadłodajnie. Finansuje też obiady dla 200 dzieci z sierocińców. Jak podkreśla ksiądz Szulczyński, wszelka pomoc byłaby niemożliwa bez wsparcia z zewnątrz. a Gruzini tej pomocy rzeczywiście potrzebują. Na skutek konfliktu i ze względu na brak własnych bogactw naturalnych, kraj ten przeżywa poważny kryzys gospodarczy. Ponad połowa społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa.
Jak wyznaje z kolei nuncjusz apostolski, w tym kraju od czasu konfliktu wyraźnie poprawiły się relacje z miejscową cerkwią prawosławną. Arcybiskup Claudio Guggerotti przypomina również, że od samego początku wojny w Osetii Południowej watykańska dyplomacja czynnie zabiegała o pokojowe rozwiązanie konfliktu. Stolica Apostolska od dawna czyni starania, by relacje między Rosją i Gruzją mogły się poprawić, czytamy w dzisiejszym L'Osservatore Romano.
Irakijczycy tracą resztki nadziei, ostrzegają tamtejsi biskupi po ostatnich, najbardziej krwawych w tym roku zamachach w Iraku. Zginęło w nich niemal 100 osób, a 450 zostało rannych. Jedna z bomb poważnie uszkodziła też kościół Matki Bożej Fatimskiej w Bagdadzie. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu biskup Szlemon Warduni z Bagdadu, Irakijczycy są zrozpaczeni.
Sami nie wiemy, co o tym myśleć. Chyba piekło stąpiło na ziemię, bo przecież ludzie, którzy dokonują tych zamachów, są przyjaciółmi diabła. Patrzymy w niebo i pytamy się, dlaczego? Mówimy, ty odkupiłeś nas krwią swego syna, ale dlaczego dopuszczasz to wszystko? Ginie tylu niewinnych ludzi, dzieci, kobiet, młodych, którzy tu chcieli budować swoją przyszłość. I nawet nie znamy przyczyn tego wszystkiego. Ci, którzy dokonali tych zamachów, byli dobrze przygotowani i zorganizowani. A co robi ONZ? Co robią wielkie państwa, aby powstrzymać terrorystów? Co robią państwa produkujące broń? Czy nie stoją za tymi zamachami? Skąd pochodzą te bomby? Kto się przecież produkuje i kto się sprzedaje?
Jak podaje biskup Warduni, wczorajsze i przedwczorajsze zamachy kompletnie sparaliżowały życie w stolicy Iraku. Ludzie boją się wyjść do pracy, do szkoły, a nawet do kościoła. Irakijczycy chcieliby żyć normalnie, ale nie mogą budować swego życia w próżni, dodaje pomocniczy biskup chaldejskiego patriarchatu Babilonii.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Gdy chodzi o ubóstwo, to lepiej jest pracować niż polemizować. W ten sposób rzecznik Episkopatu Argentyny skwitował pojawiające się krytyki pod adresem kościelnych opracowań na temat ubóstwa w tym kraju. Właśnie temu problemowi było w znacznej mierze poświęcone posiedzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Argentyny, które zakończyło się w Buenos Aires. Biskupi zamierzają opracować projekt całościowej strategii walki z ubóstwem, który zostanie przedłożony rządowi. Podczas spotkania zajęto się także alarmującą sytuacją praw dziecka oraz tendencją do tolerowania handlu narkotykami i lekceważenia przez władze zjawiska narkomanii. Stanowisko Kościoła w tej sprawie jest znane, oznajmił rzecznik. Należy utrudniać, a nie ułatwiać dostęp do narkotyków. Ksiądz Jorge Esterheld dodał, że nie oznacza to traktowania młodych ludzi jak kryminalistów. Trzeba raczej się skupić na programach zapobiegania i leczenia narkomanii, w czym Kościół ma niemałe doświadczenie. Mówi pracujący w Argentynie polski werbista ojciec Wiesław Wiśniewski.
W chwili obecnej w wielu diecezjach jest bardzo dobrze rozwinięta praca pastoralna wśród ubogich, no, praca pastoralna społeczna. Największe zapotrzebowania mają stolica i wokół stolicy. Jest tam dużo takich willi bardzo ubogich. Willa to jest taka dzielnica ubogich. Właśnie tam z powodu tej biedy dużo popada w nałóg narkotykowy. Narkotyk staje się jakby takim środkiem do przeżycia, więc sprzedaje się te narkotyki, gdzie można. Młodzi używają narkotyki na co dzień, przynajmniej jeden raz, jak to mówią. I tam bardzo ładną pracę robią niektórzy księża diecezjalni. I nie jest łatwo dojść do młodego, który już ma narkotyki w sobie. On żyje innym światem, nie myśli o dniu jutrzejszym, o pojutrze, tylko tym, co będę robił teraz i w tej chwili. Więc dotrzeć do takiego człowieka nie jest łatwo. A oni wtedy przychodzą, przyciągają ich muzyką, przyciągają ich jakimś poezją i tam się rozpoczyna duchowe spotkanie kapłana z tą młodzieżą, która popada w narkotyki.
Rada Stała Episkopatu Argentyny przyjęła też treść listu do wiernych w związku z rozpoczęciem w kraju misji kontynentalnej. Biskupi przypominają w nim znaczenie i cel tego przedsięwzięcia jako odnowy duszpasterstwa i uczestnictwa we wspólnocie Kościoła na wszystkich szczeblach.
Delegacja biskupów amerykańskich kończy dziś wizytę na Kubie. Z gośćmi z USA spotkał się w Hawanie kardynał Jaime Ortega. Wizyta miała charakter prywatny. W wydanym po spotkaniu oświadczeniu metropolita stolicy Kuby podziękował za wyrazy przyjaźni i braterstwa między dwoma episkopatami związanymi od dawna historycznymi relacjami i prowadzącymi tę samą misję ewangelizacyjną. Delegacja amerykańska odwiedziła jeszcze zabytkowe seminarium duchowne w Hawanie.
Grupa misyjna Jana Pawła II z diecezji Coimbra przyjechała do północnej Brazylii. Portugalscy misjonarze kontynuują misje, które zapoczątkowali w ubiegłym roku.
Grupa 10 osób, którym towarzyszy ksiądz Luiz Miranda, prowadzi ewangelizację na terenie municipium Chapadinha. Codziennie rano misjonarze portugalscy odwiedzają poszczególne domy i zapraszają wiernych do aktywnego udziału w życiu wspólnoty katolickiej. Idalência Videira z grupy misyjnej zauważa, że dla młodych Portugalczyków jest wielką radością zobaczyć owoce pracy, jaką zapoczątkowali w ubiegłym roku, mobilizując wiernych we wspólnotach i dzielnicach, aby oni sami uczynili jeszcze więcej. Katecheza, ruchy kościelne, zorganizowane grupy wiernych, ponadto wzrosła liczba chrztów. Obecnie w wielu dzielnicach kościoły stały się za małe, aby pomieścić wiernych, którzy wzięli na siebie świadomość bycia chrześcijanami, jako owoc stałej ewangelizacji prowadzonej od domu do domu i za pośrednictwem duszpasterstwa rodzin, stwierdza z radością portugalska misjonarka. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Siądzica Malczewski Chrystuszowiec.
Nauka i zdrowy rozsądek przekonują nas, że miłość ze strony ojca i matki to nie to samo. Są one różne i komplementarne, a dziecko ma prawo doświadczyć obu tych miłości, powiedział nowozelandzki biskup Peter Cullinane. Kościół katolicki w Nowej Zelandii sprzeciwia się rozszerzeniu prawa do adopcji na pary homoseksualne. Z propozycją nowelizacji ustawodawstwa w tym zakresie wystąpił prezes sądu rodzinnego Paul von Dadelsen. W jego przekonaniu Nowa Zelandia jest zacofana pod tym względem, dlatego niezbędna jest zmiana obecnych regulacji, które są, jak powiedział, nieaktualne i dyskryminacyjne.
Propozycja nowozelandzkiego prawnika wywołała ożywioną debatę publiczną. Niepokoi mnie, że wszystkie komentarze, jakie do tej pory słyszałem, dotyczyły jedynie dorosłych i ich praw. Nikt natomiast nie wspomina o prawach dzieci, zauważył biskup Cullinane. A któż nas upoważnił do pozbawiania ich ojca lub matki? Pyta nowozelandzki hierarcha.
Kolejna fala pielgrzymek pieszych ruszyła w stronę Jasnej Góry. 26 sierpnia pątnicy wezmą udział w uroczystościach Matki Boskiej Częstochowskiej. Jedną z tych grup jest pielgrzymka łódzka, z którą wędruje Łukasz Głowacki. Przez najbliższe dni dzięki niemu będziemy towarzyszyli pielgrzymom w ich rekolekcjach w drodze.
Pierwszy odcinek pokonywał z pielgrzymami arcybiskup Władysław Ziłek, zachęcając w ślad za papieżem Benedyktem XVI księży,
żeby budzili swoją świadomość wielkiego Bożego daru i przeżywali tę tajemnicę, jaką jest kapłaństwo, w sposób jak najbardziej głęboki, dający także takie przejrzyste świadectwo.
Na apel papieża odpowiedział też jego ceremoniarz, ksiądz Konrad Krajewski, dziękując za wybranie i za trud.
Idę z Łodzi do Częstochowy, by skoordynować ciało z duchem. To jest chyba najtrudniej, i ducha z ciałem. Stąd pielgrzymka i stąd ten wybór właśnie w roku kapłańskim.
Okazuje się, że w trasie najwięcej energii potrafią pokazywać najstarsi.
Ona mnie pociągnęła do tego. Ona ma 82 lata. 81 i idę zawsze. No można powiedzieć, że bez żadnych tam, ale chwale Boże. Uwielbiam Matkę Bożą najbardziej na Przeprośnej Górce i potem, gdy zachodzimy na szczyt, na Jasną Górę.
Ale na ten widok trzeba jeszcze zapracować. Z trasy pieszej pielgrzymki łódzkiej na Jasną Górę dla Radia Watykańskiego Łukasz Głowacki, Radio Vox FM.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.